Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy sobie o tym, jak wyglądać będzie unijna polityka transportowa. A rozmawiać będę z panią Magdą Kopczyńską, dyrektor generalną do spraw mobilności i transportu w Komisji Europejskiej. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Chciałbym zacząć od tego, że polityka transportowa jest ostatnimi czasy kontrowersyjnym tematem, ponieważ wszystkim ona kojarzy się z tym, że zabrane zostaną im samochody i będą zmuszeni kupować nowe samochody elektryczne, które kosztują bardzo dużo i nie da się ich naprawić w garażu. Ja szczerze mówiąc przyłączam się do tych obaw i chciałbym, żeby pani nam naświetliła temat i albo te obawy uspokoiła, albo oczywiście nie. Zacznijmy od tego, że polityka Unii Europejskiej wobec mobilności jest w pewnych obszarach dla mnie na przykład zupełnie niekontrowersyjna. To znaczy budowa dróg rowerowych w miastach czy inwestowanie w transport zbiorowy to jest po prostu coś, w co trzeba inwestować, bo to jest absolutnie racjonalne, podobnie jak rozwój sieci kolejowych i tak dalej. Dlatego chciałbym się skupić raczej na samochodach, bo to są rzeczy bardziej kontrowersyjne. Zacznijmy od tego, że w tej chwili jest ogólnoświatowo dosyć duże parcie na czystą mobilność, czyli właśnie samochody elektryczne. Jaki jest plan Komisji Europejskiej na rozwój elektrycznej mobilności?
Wydaje się, że to jest tylko jedno pytanie, które pan zadał, ale tak naprawdę zadał pan tych pytań mnóstwo, więc ja spróbuję w jakiś taki bardziej skoordynowany sposób odpowiadać na różne części tych pytań, czy tego pytania. Zacznijmy może jednak nie od samochodów, tylko właśnie od tego pojęcia polityka transportowa. Dlatego, że to, o co my zabiegamy od wielu już lat, jeśli chodzi o Komisję Europejską, ale tak naprawdę wydaje mi się, że coraz bardziej zabiegają o to Ministerstwa Transportu w krajach członkowskich, to, aby na politykę transportową patrzeć w sposób zintegrowany. Nie da się realizować polityki transportowej, skupiając się tylko na jednym rodzaju transportu. Między innymi dlatego w strategii na rzecz zrównoważonego, inteligentnego transportu, którą Komisja Europejska opublikowała w grudniu 2020 roku, mówimy bardzo wyraźnie, że ten zrównoważony i inteligentny transport musi dotyczyć każdego rodzaju transportu. Transportu drogowego, kolejowego, morskiego, lotniczego, transportu w miastach i wszystkich tych elementów, gdzie ten transport się łączy. Tak jak pan redaktor powiedział, wydaje się, że część tematów dotyczących zrównoważonego transportu, czyli transportu, bo może też, żeby wyjaśnić to pojęcie, transportu, który skupia się na tym, żeby w jak najmniejszym stopniu wpływać negatywnie na środowisko, a jednocześnie realizować to, do czego transport jest stworzony, czyli umożliwianie mieszkańcom, obywatelom Unii przemieszczanie się z jednego punktu do drugiego oraz przesyłanie, przewożenie towarów w Unii Europejskiej i poza nią. Wydaje się, że część rodzajów transportu jest łatwiej dostosowana do tego zrównoważonego aspektu, jeśli chodzi o stronę środowiskową. Wspomniał pan o transporcie zbiorowym, wspomniał pan o korzystaniu z rowerów jako nie tylko środka komunikacji w czasie wolnym, ale także sposobu podróżowania do pracy, czy coraz bardziej w miastach używanie rowerów do przewożenia towaru na krótsze dystanse w mniejszym wolumenie. Ale prawda jest taka, że przez wiele lat, które są przed nami, trudno sobie wyobrazić transport europejski czy jakikolwiek inny wykluczający zdecydowanie któryś z rodzajów transportu. Wiemy na pewno, że będą potrzebne samoloty, wiemy, że będą potrzebne statki, wiemy, że będą potrzebne pociągi i wiemy, że będą potrzebne samochody. Tym niemniej, patrząc na cele klimatyczne i cele związane z ochroną środowiska, Komisja Europejska w dokumentach, które przyjmujemy sukcesywnie od 2019 roku, kiedy tak zwany Zielony Ład został zaprezentowany jako taka ramowa polityka dotycząca różnych dziedzin gospodarki i której celem jest z jednej strony neutralność klimatyczna w roku 2050, a z drugiej strony redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku o 55%. Więc w ramach tych różnych dokumentów i strategii, które przyjmujemy, patrzymy także na to, jakie rozwiązania będą najbardziej odpowiednie dla różnych części transportu. Nie każdy rodzaj transportu daje się uzielenić, jeśli mogę użyć takiego słowa, to chyba nie jest słowo ani polskie, ani żadne inne, więc przepraszam za taką kreatywność tutaj, jeśli chodzi o używanie słów, ale nie każdy rodzaj transportu jest podatny pod te same rozwiązania po to, żeby zmniejszyć jego wpływ na środowisko. Jeśli chodzi o kolej, wiemy na przykład, że kolej powinna być zelektryfikowana. Wydaje się, że cała kolej jest zelektryfikowana, ale to nieprawda, bo tylko 60% pociągów w Unii Europejskiej jest podłączonych do trakcji elektrycznej. Te 60% przewozi 80% pasażerów, co oznacza, że większość z nas porusza się w pociągach zelektryfikowanych już, ale wiemy też, że część pociągów jest w miejscach, gdzie budowa trakcji elektrycznej będzie dosyć skomplikowana, więc szukamy innych rozwiązań, żeby również te pociągi poruszały się z minimalnym wpływem na środowisko. Jeśli chodzi o samochody, i wiem, że tym długim wstępem dochodzę w końcu do pytania, które pan redaktor zadał, rzeczywiście komisja zaproponowała i państwa członkowskie przyjęły tę strategię, żeby po 2035 roku nie można było rejestrować samochodów innych niż te, które są zeroemisyjne. To mogą być samochody elektryczne, ale mogą to być też samochody używające paliw, których wpływ na środowisko będzie zerowy, to znaczy tak zwanych właśnie zeroemisyjnych paliw. To mogą być paliwa syntetyczne na przykład. Myślę, że należy ten cel 2035 roku traktować z jednej strony jako cel realny, ale z drugiej strony też jako trochę wizja tego, gdzie transport samochodowy powinien zmierzać, dlatego że przy całym wsparciu dla transportu zbiorowego, czy to na poziomie komunikacji między miastami, między regionami Unii Europejskiej, czy to na poziomie komunikacji w miastach, nie wydaje się, że społeczeństwo jest gotowe, żeby zrezygnować zupełnie z transportu opartego o samochody. Ale z drugiej strony to, co się zmienia i co się zmieniło bardzo w ciągu ostatnich lat, to jest też podejście do tego, jaką rolę, jaką funkcję samochody powinny pełnić w transporcie miejskim, ale też transporcie pomiędzy miastami, transporcie dalekobieżnym. My bardzo często mówimy o tym, że tą wizją przyszłości nie jest miasto, które jest zakorkowane samochodami elektrycznymi, ale jest miasto, w którym różne rodzaje transportu współistnieją i samochody, owszem, pozostają, samochody są używane, ale być może z czasem będziemy mieć mniej do czynienia z tym, że każdy z nas potrzebuje mieć samochód na własność, natomiast każdy z nas, kto będzie chciał, powinien mieć możliwość korzystania z takiego samochodu. Wszelkiego rodzaju opcje pożyczania, wspólnego współużytkowania samochodów są na razie jeszcze w miarę nowymi rozwiązaniami, nie do końca rozpowszechnionymi i być może też nie do końca dostępnymi finansowo. Natomiast można sobie wyobrazić, że zwiększenie podaży takich form użytkowania samochodów spowoduje, że na przykład konieczność posiadania samochodów będzie dużo mniejsza. My często słyszymy, zdarza mi się na spotkaniach z przedstawicielami różnych krajów unijnych, rozmawiać na przykład o tym, czy kwestia posiadania samochodu jest dalej czymś, o co zabiegają młodzi ludzie. To się bardzo różni między różnymi krajami unijnymi, ale widać pewne trendy, które być może są ważne teraz, być może za 5 lat będą wzmocnione, a może za 10 lat zupełnie się zmienią. Natomiast podejście do tego, czy na pewno każdy musi mieć swój własny samochód, wydaje się zmieniać. I w tym kontekście rozmowa o samochodach elektrycznych będzie zupełnie inną rozmową, dlatego że nie mówimy tutaj o tym, że każdy musi kupić ten samochód, natomiast być może każdy będzie miał możliwość korzystania z takiego samochodu, kiedy będzie się chciał poruszać.
To, o czym pani mówiła, to jest sytuacja, w której nie skupiamy się na tym, żeby dostarczyć komuś, czy dać komuś możliwość posiadania na przykład samochodu, tylko możliwość posiadania usługi w postaci przemieszczenia się. I wtedy można faktycznie samochód wynająć. Natomiast moim zdaniem najkrótszą drogą do tego, żeby nie zdobyć sympatii większości ludzi do tego typu pomysłów i lansowania polityki ekologicznej Komisji Europejskiej, jest to, żeby mówić o tym, że no to teraz może będzie lepiej, jak będziecie wynajmować samochody, a nie je posiadać na własność, bo to narusza bardzo takie wrażliwe miejsce w ludzkiej psychice z cyklu chcą nam zabrać. Uczulam
Panie
przed
redaktorze,
tym.
Przepraszam, że wpadam w słowo. Ja się z panem zgadzam całkowicie i proszę nie traktować tego, o czym ja powiedziałam, jako zapowiedzi wytycznych, czy nowej regulacji, czy nowych przepisów wprowadzanych. Ja raczej chciałam zwrócić uwagę na to, że trendy i podejście do mobilności teraz jest zupełnie inne niż było 10 lat temu i na pewno będzie inne za 10 lat. I zaczęliśmy od rozmowy na temat tego, jaki może być ten transport przyszłości i to jest jeden z tematów, z którymi zwracają się do nas przedstawiciele miast, przedstawiciele regionów, ale też przedstawiciele firm, nie tylko firm samochodowych, ale też firm zajmujących się w ogóle koncepcjami dotyczącymi mobilności. Ja raczej chciałam naprawdę powiedzieć o tym, że myślę, że w tym 2035 roku będziemy się poruszać po miastach i po krajach i między krajami w trochę inny sposób niż dzisiaj, ale ja nie chciałam powiedzieć, naprawdę proszę tego tak nie traktować, że my tutaj mamy jakiś cel ukryty, że powiemy wszystkim, to teraz nikt nie będzie kupował samochodów, tylko zależy mi na tym, żebyśmy mieli z tyłu głowy, że transport jest wbrew temu, co może nam się wydawać, niesłychanie mocno zmieniającym się obszarem. Także dlatego, że dotyczy właśnie bardzo indywidualnych potrzeb, bardzo indywidualnych przekonań i bardzo takiego osobistego podejścia. Wracając do tego 2035 roku, to nie jest tak, że po tym roku będą po Europie jeździły tylko samochody elektryczne. Plan w tej chwili, i mówimy to w styczniu 2024 roku, jest taki, że rejestracja nowych samochodów będzie ograniczona do tych, które będą zeroemisyjne. Ale warto także pamiętać, że Komisja bardzo jasno powiedziała, że za kilka lat przyjrzy się dokładnie temu, co się dzieje na rynku i jak ta sytuacja wygląda zarówno jeśli chodzi o dostępność i podaż samochodów i ta dostępność dotyczy także kwestii tego, jak kształtują się ceny takich samochodów i wtedy usiądzie z państwami członkowskimi i przerozmawia jeszcze raz, czy ta data 2035 roku jest datą, która powinna zostać utrzymana. My bardzo jasno to powiedzieliśmy, kiedy położyliśmy na stole tę propozycję. Dlatego, że z jednej strony chcemy, żeby sygnał do producentów samochodów był bardzo, bardzo jasny. Tak, inwestujcie w nowe technologie, inwestujcie w nowe rozwiązania, inwestujcie w to, żeby samochody elektryczne były dostępne i atrakcyjne dla obywateli w Unii Europejskiej. Po to jest potrzebna ta długa perspektywa czasowa, dlatego że rozwijanie nowych technologii, testowanie nowych rozwiązań, to nie jest coś, co można zrobić w ciągu kilku miesięcy, na to potrzeba kilku lat, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałam, zadeklarowaliśmy, że za kilka lat spojrzymy, jak ta sytuacja wygląda i jeśli będzie trzeba dostosować podjęte decyzje, to po prostu dostosujemy.
No ja tutaj działam teraz jako advocatus diaboli, żeby nasza rozmowa nie była zbyt jednostronna, bo jeżeli chodzi o mój coming out, to ja, jeżeli to jest tylko możliwe, to poruszam się rowerem lub pociągiem na dłuższe dystanse, ale na przykład wczoraj nie było to możliwe. Miałem wieczór autorski w Elblągu, po którym, no wrócić, gdybym chciał wrócić do Poznania, to bym był w domu o 4 w nocy, co nie miało żadnego sensu, więc pojechałem 300 kilometrów samochodem zasilanym gazem swoją drogą. Gdybym miał samochód elektryczny, to najpewniej musiałbym się zatrzymać parę razy, żeby go podładować, co znacząco wydłużałoby całą podróż. I tutaj dochodzimy.
Panie redaktorze, przepraszam, ja wiem, że to bardzo, bardzo niegrzecznie jest przerywać, ale ja muszę zareagować tutaj, dlatego że ta zmiana, która następuje, jeśli chodzi o samochody elektryczne, to jest dokładnie to, że w tej chwili można przejechać na nich 300-400 kilometrów na jednym naładowaniu. Okej, cały czas to zależy od warunków pogodowych i zależy na to, że temperatury są troszkę niższe. Być może musiałby się pan zatrzymać raz, natomiast na pewno nie kilka razy i co więcej, to tempo ładowania samochodów jest znacząco większe teraz, niż było na przykład 5 albo 10 lat temu. I to jest jeden z tych elementów, które miałam na myśli, kiedy powiedziałam, że transport się tak bardzo zmienia. Kiedy 10 lat temu rozmawialiśmy o samochodach elektrycznych, na stole, jeśli mogę tak powiedzieć, chociaż bardziej na drogach niż na stole, były samochody, których zasięgi były w granicach 100-150 kilometrów, to ładowanie trwało godzinę, dwie, trzy. To naprawdę nie były rozwiązania, które umożliwiały podróżowanie między miastami czy podróżowanie po całej Europie. Jedną z propozycji legislacyjnych, które my położyliśmy na stole dokładnie po to, żeby właśnie takiej sytuacji nie dopuszczać, to jest regulacja, która wymaga, aby w wystarczającej częstotliwości i odległości od siebie zostały zbudowane, stworzone, zainstalowane stacje szybkiego ładowania samochodów elektrycznych właśnie z tego powodu, o którym pan redaktor mówi. Nie można oczekiwać, że ktoś będzie chciał jeździć samochodem elektrycznym, który pozwoli jemu czy jej przejechać 150 kilometrów i będzie potem trzeba czekać 2,5 godziny, aż on się naładuje. Natomiast jeśli samochód elektryczny pozwala nam przejechać 300 kilometrów i potem potrzebuje 20 minut na doładowanie na kolejne 300 kilometrów, a my w czasie tych 20 minut możemy wypić kawę, zrobić sobie krótki spacer, rozprostować nogi, to nie tylko pozwala nam to jechać płynnie, ale także poprawia to bezpieczeństwo podróży, bo wszyscy, którzy jeździmy samochodami, wiemy, że mamy tendencję do zbyt długiego jechania bez zatrzymywania się i bez przerwy, która jest dobra dla poprawy koncentracji.
No i ja się z przerwą dla poprawy koncentracji mogę zgodzić. Natomiast zmierzałem w troszeczkę inną stronę. Mianowicie rozmawiamy cały czas wokół tekstu, który poczyniła pani dla Kongresu Obywatelskiego dostępnego na naszej stronie pod tytułem Jaka przyszłość polityki transportowej UE? Każdy może teraz, kto się przysłuchuje naszej rozmowie, zauważyć, że nawet jeśli te samochody elektryczne mają 400, 500, 800, 1000 kilometrów zasięgu, to w dalszym ciągu one w przypadku Najjaśniejszej Rzeczypospolitej jeżdżą de facto na węgiel. I ta polityka transportowa i tak idzie ramię w ramię z naszą polityką energetyczną, a ja widzę budujące się nowe wiatraki, widzę, że jest więcej elektrowni fotowoltaicznych, ale i tak absolutnym fundamentem naszej energetyki są jeszcze bardzo często gierkowskiej daty elektrownie węglowe. I w tym momencie samochód, który został zbudowany z rzadkich surowców gdzieś w Chinach w sposób urągający wszelkim zasadom zdrowego rozsądku, czystości wobec, czy jako szacunku do środowiska i ludzkiej pracy też, a następnie przywieziony przez pół świata do nas, gdzie jeździ zasilany prądem produkowanym z węgla właśnie, dla mnie to nie do końca brzmi jak coś, co jest ekologiczne.
Panie redaktorze, nie ma siły, żebym zdołała odpowiedzieć w ciągu następnych 6 minut na wszystkie tematy, które pan poruszył i być może jest to przyczynek do jakiejś kolejnej rozmowy, ale kilka uwag. Od czego by tu zacząć? Może od tej energetyki opartej na węglu. To jest oczywiście zupełnie odrębny fragment polityki Komisji Europejskiej i oczywiście celem jest to, żeby energetyka unijna nie była oparta o paliwa kopalne. to, co się dzieje w Unii Europejskiej, ja wiem, że pan tutaj wspominał o Polsce, ale ja wolałabym tutaj może jednak mówić o całej Unii. Udział energii odnawialnej rośnie w tempie większym niż planowaliśmy kilka lat temu. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że również taka sytuacja będzie się działa w Polsce. I znowu, nie mówimy o czymś, co się stanie w ciągu roku czy dwóch, ale ja jestem przekonana, że sytuacja co do energetyki opartej o inne niż paliwa kopalne źródła będzie wyglądała zupełnie inaczej za lat 5 czy za lat 10. Po drugie, to są rzeczy, które muszą iść równolegle, tak? To znaczy uzielenienie energii dzieje się niezależnie od tego, że coraz bardziej popularne stają się samochody elektryczne. I znowu, docelowo powinno być tak, że samochód elektryczny, tak jak pan powiedział, jest oparty o energię wiatrową, słoneczną, wodną, energię opartą o paliwo wodorowe. To już to tutaj znowu osobny temat do rozmowy. Natomiast są różne wyliczenia, jeśli chodzi o jaki jest bilans energetyczny nawet samochodu elektrycznego, który jeździ w oparciu o energię produkowaną z węgla, w porównaniu do samochodu nieelektrycznego, który jeździ w oparciu o ropę czy benzynę. Pewnie warto by było też spojrzeć w te dane i zobaczyć, jak to wygląda. To zawsze jest pytanie, od którego momentu zaczynamy liczyć ten wpływ na środowisko. I może już ostatni punkt, kwestia samochodów. Wspomniał pan o samochodach sprowadzanych czy produkowanych w Chinach. Rzeczywiście to nie jest temat prosty. Komisja Europejska przygląda się w ogóle tematowi samochodów produkowanych w Chinach, sprowadzonych z Chin, także ze względu na to, żeby mieć pewność, czy kwestia różnego rodzaju publicznego wsparcia, które jest udzielane, czy które być może jest udzielane produkcji takich samochodów w Chinach, nie tworzy nierównowagi, jeśli chodzi o sytuację rynkową dla producentów różnych samochodów. Ale to jest kompletnie inny temat na osobną i na pewno bardzo ważną rozmowę. Natomiast z jednej strony ma pan rację, rzeczywiście to nie jest tak, że samochód elektryczny, jeśli energia nie jest zielona, jest całkowicie zielony, ale z drugiej strony nie warto czekać z uruchamianiem używania, a przede wszystkim produkcji samochodów elektrycznych do momentu, aż cała energia będzie zielona, bo te rzeczy muszą iść równolegle.
W takim razie rozumiem, że Komisja Europejska ma plan, żeby koordynować przejście z energetyki węglowej na trochę bardziej ekologiczną. Równocześnie trzeba inwestować już w rozwiązania naszego transportu i całe szczęście z tego, co pani mówi, to brzmi trochę bardziej, jest to bardziej zniuansowana opowieść niż to, co serwują nam serwisy, które zajmują się robieniem takich błyskotliwych nagłówków, które powodują, że klikamy w artykuł. Ja bym tylko życzył sobie, żeby w tych wszystkich planach Komisja Europejska pamiętała o tym, że ludzie stety albo niestety zawsze robią to, co jest im najwygodniejsze. Jeżeli najwygodniej im jest jechać samochodem, to pojadą samochodem, a jak najwygodniej im jest wsiąść na rower, to wsiądą na rower. Myślę, że w tym miejscu możemy zakończyć naszą rozmowę. Ja bardzo pani dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Ja się całkowicie zgadzam z tym, że ludzie zwykle robią to, co jest dla nich najwygodniejsze, ale czasem kwestie pojęcia wygodności czy wygody, to chyba lepsze słowo, zmienia się z czasem. Więc może powinniśmy się umówić na rozmowę za 5 lat i zobaczymy wtedy, jak wygląda sytuacja na polskich drogach, na polskich ścieżkach rowerowych i na polskich dworcach kolejowych, a także jak ta sytuacja wygląda w innych krajach Unii Europejskiej. Ale bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Wszystko się zmienia, pan Tarej. Moim gościem była pani Magda Kopczyńska, dyrektor generalna do spraw mobilności i transportu w Komisji Europejskiej.